Jerzy Żuławski, Stara Ziemia. Czyta Marek Konopczak. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Nie umieli sobie zgoła określić czasu, który upływał. Godziny długie mijały, nieznaczone na żadnym zegarze. Pocisk, pędząc w międzygwiezdnej przestrzeni, wpadał z otchłani świata słonecznego, wrzucony na bezmiar cień ziemi. A wtedy nagle noc i mróz obejmowały zamkniętych w stalowej łupinie mimowolnych podróżników i znowu w czasie krótszym niż jedno mgnienie oka, bez przejścia żadnego, zupełnie niespodziewanie, kiedy marzli już z zimna, strachem bezgranicznej i na pozór wiecznej nocy obłąkani, wpadali znów w światło, które ślepiło im źrenice i rozgrzewało wkrótce do żaru niemal ściany ich wozu. Ruchu nie odczuwali zgoła. Księżyc tylko malał za nimi i świecąc coraz żywiej stawał się zwolna podobnym do tej gwiazdy zmiennej, co ziemskie noce rozjaśnia. Widzieli, jak cień go zwolna z jednej strony zakrywał i wrzynał się po szczerbionym półkolem w po raz pierwszy oczom ich pokazaną wielką pustynię. Ziemia natomiast rosła na czarnym, gwiazd pełnym niebie i wydymała się do potwornych rozmiarów. Blask jej srebrny i mocny bladł, rzednął niejako, kiedy sierpem olbrzymim już połowę niebieskiej otchłani zajęła. Wydawała się, jak gdyby zrobiona była z opalu, przez którego mleczną barwę przebijały różne kolory mórz, łanów, piasków. Śniegi jeno gdzieniegdzie błyszczały nieodmiennie światłem srebrzystym, rażącym wprost oczy na tle aksamitnej czarności nieba. I tak, nieruchomi na pozór, gnali przez przestrzeń między dwoma jasnymi sierpami – ziemi i księżyca, z których jeden, wklęsły, zwiększał się pod nimi nieustannie, drugi, wydęty, malał coraz bardziej w górze. Uczony Roda nie odzywał się prawie przez cały ciąg tej niepojętej podróży. Wciśnięty w kąt wozu siedział osowiały, jakby martwy, policzki mu pożółkły jeszcze więcej niż zwykle, oczy szeroko rozwarte, przerażone, zapadły gdzieś w głąb orbit, pod nastroszonymi brwiami. Mataret natomiast krzątał się i gospodarzył w tym tak nieszczęśliwie owładniętym wozie. Zwycięzcy! Znalazł wodę i różne zapasy wyciągów, którymi się żywił, zmuszając i towarzysza, ażeby wziął nieco w usta. Roda jadł niechętnie, spoglądając z lękiem a nienawiścią na rosnącą wciąż ziemię. W głowie jego kłębił się wir myśli, które na próżno starał się uporządkować. Wszystko mu się teraz wydało dziwnym, niepojętym i szalonym. Myślał wciąż od początku o tym, co zaszło i gubił się ciągle w jakimś chaosie rzeczy sprzecznych i idących na wspak temu, w co dotąd wierzył jako w prawdę oczywistą i niewątpliwą, bo też istotnie było w tym dziwne i aż śmieszne nieprawdopodobieństwo. Urodził się i wyrósł na księżycu wśród ludu przechowującego podanie, iż przed wiekami pierwsza para rodziców pod przewodnictwem legendarnego starego człowieka z ziemi na księżyc przybyła, dając tu początek nowym pokoleniom. I podanie mówiło jeszcze, że kiedy ludzkość przez straszliwych księżycowych pierwobylców, potwornych szernów, nękana, w największym się znajdzie pognębieniu, zjawi się znów z ziemi na księżyc przybyły zwycięzca, aby lud z ręki wroga wybawić. Karmiono go tymi baśniami od dziecka. Ale on, zaledwie lat rozumu doszedł, rychło przestał im wierzyć. Owszem, przekonany był, że księżyc jest odwieczną ludzi kolebką, a ziemia lśniącą gwiazdą olbrzymią jedynie, co świeci nad martwą i pustynną powietrza nieposiadającą półkulą księżyca, martwa sama i pusta wszelkiego życia na błyszczącej powierzchni swej pozbawiona. wierzył tak niewątpliwie w tę prawdę przez siebie odkrytą, którą jeno kapłani dla samolubnych celów chcą zakryć złotymi bajkami o ziemskim rzekomo ludzi pochodzeniu, iż stał się nawet założycielem bractwa mającego na celu rozpowszechniać i rozwijać to przekonanie. I właśnie kiedy zawiązane przezeń bractwo prawdy zaczęło rósć w moc i znaczenie, coraz liczniejszych gromadząc zwolenników, przybywa na księżyc człowiek tajemniczy, a olbrzymi, którego lud rychło z ziemi oczekiwanym zwycięzcą mianuje. Tutaj nasuwały się rodzie wspomnienia wszystkich walk jego i wysiłków krwawych w obronie prawdy ze wzrastającą dziwnego przybysza przewagą. Nie wątpił on ani na chwilę, że nie z ziemi spadł ów człowiek ogromny, ale przybył po prostu w wozie swym latającym z tamtej strony księżyca, pustynnej rzekomo, a w istocie kryjącej w głębokich, jak gdyby obronnych jarach kraj rozkoszny i żyzny, pierwotną ludzi ojczyznę, zazdrośnie przez żyjące tam szczęsne plemię przed wygnańcami ukrywaną. Postanowiono tedy zagarnąć wóz zwycięzcy, zajętego walką z szernami za morzem, i zmusić go w ten sposób do wyjawienia drogi do tajemnego wnętrza dawnej ojczyzny. Wóz ogarnięto istotnie i on, Roda, byłby z pewnością dopiął swojego celu podniosłego, dał wydziedziczonym raj utracony z powrotem, gdyby nie ten przeklęty Mataret o łysej czaszce, co razem z nim teraz w metalowej łupinie zamknięty pędzi przez otchłanie międzygwiezdnej przestrzeni i patrzy nań drwiąco wyłupiastymi oczyma. Wiedział przecież dobrze, bo Roda zdołał to od zwycięzcy wyciągnąć i jemu powiedział, że wóz jest gotowy do drogi. A mimo to, gdy weszli do wnętrza, pewni już triumfu nad znienawidzonym przybyszem, pocisnął przez nieostrożność czy też umyślnie guzik fatalny i oto księżyc rodzimy tak śmiesznie zniknął pod ich nogami, jak gdyby w otchłań się zapadł i lecą teraz obaj w przestwór, bezradni, uwięzieni, nie wiedzący losu najbliższej chwili nawet. Wściekłość go ogarniała tak szalona i wstyd, i rozpacz zarazem, iż wyć miał ochotę w bezsilnym gniewie i ręce targać zębami. Krępował go jednak w tych wybuchach wzrok Matareta, spokojny i, jak mu się zdawało, drwiący. Zaszywał się więc tylko on, uczony i przez zwolenników na księżycu uwielbiany Roda, jak leśne zwierzę schwytane w najskrytszy kąt wozu. I przeżywał bez ustanku wstyd i nękające go myśli, nie mogąc dojść zresztą do żadnego rozumnego wyniku. I teraz, kiedy siedział zadumany po raz tysiączny może nad tym położeniem swoim bez wyjścia, Mataret zbliżył się ku niemu i wskazał ręką na okno w posadzce, poza którym ziemia rosła z przerażającą szybkością pod ich nogami. — Spadamy na ziemię — rzekł. Rodzie wydawało się, że szyderstwo w jego głosie posłyszał, szyderstwo w treści tych prostych i krótkich słów z jego uczoności, wiedzy, powagi, ze wszystkich jego nauk i teorii, wedle których ów rzekomy zwycięzca. Nic nie miał z ziemią wspólnego i krew mu nagle uderzyła do głowy. Było mu w tej chwili już zgoła obojętne, co się z nim stanie za godzinę czy dwie. Byłby nawet chętnie dał życie w tym okamgnieniu, byle tylko znienawidzonego nagle towarzysza zawstydzić i upokorzyć. — Naturalnie, ty głupcze! — zakrzyknął. — Naturalnie, że spadamy na ziemię. Mataret tym razem uśmiechnął się istotnie. — Naturalnie, powiadasz, mistrzu, a więc... — A więc bałwan jesteś! — ryczał Roda, niezdolny już dłużej panować nad sobą. Bałwan, nie rozumiesz, że w tym wszystkim jest podstęp owego przeklętego przybysza? Podstęp? Tak jest, a tylko człowiek tak ograniczony i nieprzenikliwy jak ty mógł się nań złapać, gdybyś mnie był posłuchał. Nic nie mówiłeś, mistrzu. Ten ostatni wyraz wymówił Matard z pewnym naciskiem, mimowolnym może. Owszem, mówiłem ci, abyś nie dotykał guzika. Czy ty myślisz, że ów zwycięzca był głupi na tyle, aby pozostawić wóz gotowy do drogi, który za najlżejszym naciśnięciem przeklętej sprężyny powiezie byle durnia w kraj, skąd on przybył, w szczęśliwe miasta na tamtej stronie księżyca? To śmieszne doprawdy. Przecież on widocznie naumyślnie wóz tak nastawił, aby nieproszonych natrętów wyrzucić na ziemię. Sądzisz? Szepnął Matarat, nie mogąc odmówić pewnego prawdopodobieństwa temu przypuszczeniu. Sądzę, myślę, wiem. Pozbył się najniebezpieczniejszego przeciwnika. Mnie się pozbył przez twoją głupotę. On w jakikolwiek inny sposób, gdy zechce, do ojczyzny swej się dostanie, a my jesteśmy zgubieni bez ratunku. Pędzimy przecie jak dwa robaki wrzuconym z ręki orzechu. Bez woli, bez sensu, bez celu. I spadniemy wcześniej czy później na ziemię, gwiazdę przeklętą, pustą i niezamieszkaną, gdzie zemrzeć nam przyjdzie marnie i rychło, nawet gdybyśmy w chwili strasznego upadku ocaleli. Och, jakże on się teraz śmiać z nas musi, jak szydzić. Na to przypomnienie szał wściekłości go ogarnął, wyciągnął pięści ku uciekającemu nad nimi księżycowi i począł kląć grubymi ludowymi wyrazami tego zwycięskiego przybysza, odgrażając mu się tak, jak gdyby go mógł jeszcze ujrzeć kiedy i pognębić. Mataret nie słuchał już tych krzyków, zamyślił się, a po chwili rzekł: — Jesteś więc pewny ciągle, że ziemia jest niezamieszkana i niemożliwa do życia dla żadnej istoty? Roda patrzył przez chwilę w twarz towarzyszowi, własnym uszom nie wierząc, że taka bluźniercza wątpliwość z ust jego wyjść mogła, a potem roześmiał się gorzko. Czy jestem pewien? Patrz! Mówiąc to, wskazał z kolei okno znajdujące się u ich stóp. Rzuceni w przestrzeń siłą wybuchu ściśnionych gazów i wobec szybkości obrotu ziemi wolnym względnie postępowym ruchem księżyca, zakreślając olbrzymią parabolę, coraz więcej do linii prostej się zbliżającą, spadali na ziemię, która wirowała z zachodu na wschód przed ich oczyma, coraz nowe morza i lądy im pokazując. Byli jeszcze daleko w przestrzeni i ruch ten nieznaczny zrazu i teraz jeszcze dość wolnym im się pozornie wydawał. Jednak lądy jakieś niedawno jeszcze widziane zniknęły im już za rąbek widnokręgu nachylone. Przelatywali właśnie ponad Oceanem Indyjskim, zajmującym niemal cały krąg ich widzenia, aż po łukowatą linię cieniu na zachodzie, którą noc uciekająca wrzynała się w jasny sierp dnia na ziemi. Mataret, dążąc oczyma za ruchem ręki mistrza, wpatrzył się w tę beznadziejnie pustą, srebrzystosiną powierzchnię. Zwykły uśmiech zginął mu na mięsistych wargach, wysokie czoło pokryło się siecią drobnych zmarszczek pionowych. Patrzył długo, aż wreszcie zwrócił na Rodę oczy posępne, choć spokojne. — Zginiemy istotnie — rzekł krótko. A z mistrzem Rodą stało się coś dziwnego. Zapomniał doszczętnie, że ten wyraz zginiemy oznacza śmierć, nieuchronną śmierć dla nich obu, a uczuł tylko radosny triumf, że on jednak miał słuszność, nazywając ziemię gwiazdą niegościnną i pustą. Oczy mu się zaśmiały i począł potrząsać zwichrzoną czupryną dużej głowy, rzucając z ust zdania głośne, jak wtedy, gdy pewien siebie bezwzględnie nauczał jeszcze rzeszę zwolenników na księżycu. Tak, tak, mówił, zginiemy. Ja miałem słuszność i trzeba być głupcem takim jak ty, aby na chwilę bodaj przypuszczać, że ta gwiazda pyzata i świecąca, co się przed nami teraz, jak szczenna suka wydyma, może być siedliskiem życia jakiegokolwiek. Cieszę się, że się przekonasz nareszcie, że się wy wszyscy przekonacie, iż to, co ja mówiłem zawsze, Wszyscy się nie przekonają, wtrącił Mataret, ruszając ramionami. My pomrzemy. Urwał i spojrzał na towarzysza, w którym pod wpływem słów powtórzonych zbudziła się nagle okropna świadomość beznadziejnego położenia. Zerwał się i zapieniony z gniewu przyskoczył do Matareta z zaciśniętymi pięściami, bełkocąc wyzwiska i obelgi. — Ty głupcze! Coś ty narobił! — powtarzał w koło bez końca, aż wreszcie schwycił się rękami za głowę i rzucając się na podłogę począł jęczeć i zawodzić, a przeklinać dzień i godzinę, w której przyjął był jego szaleńca i półgłówka do wielce czcigodnego bractwa prawdy, co teraz osierocone przez mistrza swego zostało samo na księżycu. Przez chwilę jakąś patrzył Mataret nawijącego się w spazmatycznym, niemęskim płaczu nauczyciela, ale nie mogąc snać znaleźć słowa żadnego, aby go uspokoić, skrzywił jeno wargi i odwrócił się odeń pogardliwie. Czas mu się dłużył nieskończenie. Nie miał co robić, a zresztą nie było w ogóle nic do zrobienia. Pędzili ku ziemi, a raczej spadali na nią z szybkością, z której Mataret nie umiał sobie zdać sprawy. Miał ochotę spojrzeć przez okno i jakiś mimowolny strach go od tego powstrzymywał. Założył ręce na plecach i jął się przyglądać ścianom wozu bez myśli, bez czucia, z tą tylko chłodną, a uporczywą świadomością, że wkrótce, może już za chwil parę, nastąpi coś potwornego, czemu zapobiec nikt nie jest w możności. Bliskość ziemi dawała się już odczuwać wzrostem siły przyciągania, objawiającej się w powiększonym ciężarze wszystkich przedmiotów. Mataret o karlim wzroście i drobnych siłach zwyrodniałego na księżycu ludzkiego plemienia czuł, jak z każdą chwilą własne członki coraz bardziej ciążyć mu zaczynają. Poruszanie przedmiotów, które na księżycu 6 razy lżejsze, wznosił ręką bez natężenia. Teraz przechodziło już zakres jego sił. Zdawało mu się, że niewidzialne druty jakieś wiążą wszystko i spajają w jedną nierozerwalną masę, dążącą jeno fatalnością swej wagi ku straszliwej ziemi. Jeszcze chwil kilka, a uginać się począł pod własnym ciężarem. Ręce obwisły mu bezwładnie, kolana drżały pod naporem ciała. Osunął się na podłogę tuż obok okrągłego okna i spojrzał w dół. To, co zobaczył, było tak straszne po prostu, że tylko niepokonana ociężałość powstrzymała go od rzucenia się w tył za pierwszym widokiem. Ziemia powiększała się teraz przed jego oczyma z niepojętą, nieprawdopodobną szybkością, a równocześnie miał wrażenie wiru, który go o zawrót głowy i mdłości przyprawiał. Przed pociskiem z nieznaczną względnie chyżością postępowym ruchem księżyca z zachodu na wschód pchniętym wirowała teraz blisko już powierzchnia ziemska w zawrotnym pędzie 400 kilkudziesięciu metrów na sekundę, a w każdym mgnieniu oka, w miarę jak spadający pocisk się zbliżał, pęd ów potworny wzrastał pozornie, tak że za chwil parę to, co Mataret miał przed oczyma, nie było już zgoła podobne do żadnej rzeczy stałej, wydając się jeno burzą jakichś przelatujących pod nimi zarysów. Horyzont cały wypełniała ta oszalała tarcza, w którą wobec zwiększonego kąta widzenia z pobliża zamienił się błyszczący do niedawna sierp pod ich nogami. Ocean nachylił się już za ograniczony nagle widnokrąg. Lądy jakieś migały w dole, których okiem niepodobna było chwycić i naraz, jak gdyby ich orkan kosmiczny porwał. Wpadli w wirującą atmosferę ziemską. Pocisk, dotąd nieruchomy na pozór, zakołysał się nagle i zwinął. Pod wpływem nacisku powietrza jakieś skrzydła ochronne automatycznie z boków jego się rozwinęły i prysły w tejże chwili. Mataret uczuł już tylko żar rozgrzanych momentalnie przez tarcze atmosfery ścian wozu i przestrach nieludzki. Chciał krzyknąć. Nagła, Noc go ogarnęła. Rozdział drugi. Niesłychane, nieprawdopodobne wynalazki i odkrycia upływającego stulecia stawiają nas wobec problematu, który dumą, lecz zarazem i strachem przejąć musi człowieka. Pędzimy w postęp krokiem tak chyżym, że straciliśmy już wszelką miarę szybkości tego dążenia naprzód. Nic nam już się nie wydaje nieprawdopodobnym, nic niesłychanym. Dla jednych dlatego, że wiedzą tak wiele i takie skryte tajniki bytu poznali, że rozumieją każdą rzecz nowo się pojawiającą jako naturalny i konieczny wynik tego, co jest, jako tylko jedno z urzeczywistniających się kolejno w ludzkim mózgu zastosowań odwiecznych i niezmiennych sił przyrody, a dla innych nie ma również nic dziwnego przez to po prostu, że nie wiedzą nic i o niczym już wiedzieć nie chcą, spodziewając się tylko z nałogu każdego dnia nowej rzeczy cudownej, której nie rozumieją, ale z góry za prostą uważają, tak jak cudo największe, mózgiem ludzkim dotąd nieprześcignione, rozwój organizmów, powstanie gwiazd i sam fakt bytu w ogóle, czemu się nigdy nikt z wyjątkiem najmędrszych nie dziwił. Nie wiadomo, dokąd zajdziemy. Ale to pewna, że bardzo wysoko, aż po kres ludzkiej możności, jeśli ten istnieje w ogóle, są bowiem ludzie, którzy twierdzą, że uświadamianie sobie sił przyrody i wielorakiego ich zastosowania do potrzeb człowieka nie jest niczym innym, jak stwarzaniem ich w nowej formie, w duchu ludzkim, a stwarzanie końca nie ma i mieć nie może, dopóki są pierwiastki dające się łączyć i wiązać z sobą. W każdym razie jednak nie ulega wątpliwości, że za lat kilkadziesiąt lub kilkaset może zdobędzie ludzkość taką doskonałą władzę nad przyrodą, że to, co dzisiaj możemy, niczym się wyda po prostu przyszłym pokoleniom. Duma to myśleć o tym rozwoju, ale jak powiedziałem, i strach zarazem. Są dziwne sprzeczności w umysłowym bytowaniu człowieka, konieczne, nieuchronne, a w skutkach fatalne. Któż za lat kilkaset, a cóż dopiero parę tysięcy, zdolny będzie objąć umysłem ludzkim całokształt wiedzy ludzkim umysłem zdobytej? Czy ta potęga ducha wzrastająca nie będzie musiała przesilić się wreszcie w jakiś sposób niespodziewany, a straszliwy? Niegdyś, przed wiekami, postęp szedł krokiem bardziej równomiernym, i między najuczeńszym człowiekiem a chłopem na wpół dzikim nie było nawet w przybliżeniu podobnej różnicy duchowego poziomu, jaki dzisiaj zachodzi między przodownikami a tłumem. Z wynalazków ich i odkryć beztroski, powszechnie korzystającym i kulturalnym na pozór. Cezar rzymski, mieszkający w marmurowych pałacach w zbytku i wyuzdaniu, mimo wszystko mało się różnił wiedzą, choć nawet dumał nad Platonem, od parobka brudnego, gryzącego kawał cebuli w cieniu filarów amfiteatru, chroniących go od południowego żaru. Dzisiaj mój szewc żyje tak samo jak ja. Owszem, w większy może dostatek opływa, korzysta ze wszystkich urządzeń i udoskonaleń wraz ze mną, z tej samej opieki prawa i z ustaw tych samych, osobie jego społeczną wartość nadających, a tymczasem on nie wie nic, a ja wiem wszystko. Coraz cięższy to trud wiedzieć wszystko lub wiele bodaj i brzemię dla coraz szczuplejszej garstki wybranych do podjęcia możliwe. Niesiemy oświatę dla wszystkich, uczymy lud wszystkiego, ale czymże może być to wszystko? Wobec ogromu wiedzy niepodobnej już prawie dziś do ogarnięcia ludzkim umysłem i pamięcią, poza wiedzącymi naprawdę, którzy są jedynymi zaiste twórcami wiedzy, sztuki i bytu, a niezgłębioną przepaścią od reszty ludzi, mimowolnie są oddzieleni. Dwa typy się formują, a nie wiadomo, który z nich gorszy. Jedni to powierzchnia, ludzie znający tytuły dzieł i nazwy wynalazków, którzy mówią radzi o wszystkim i za mądrych się częstokroć, a nawet przeważnie uważają, a nie wiedzą nic. I drudzy, jednej poświęceni gałęzi i w jednym pracujący kierunku, którzy odrzucają z ciasną wzgardą wszystko inne, do ich zakresu nienależące, jakby to było niczym. Ci uważają się również za mądrych, a w istocie także nie wiedzą nic. Na razie tworzą oni wiele i długo jeszcze tworzyć będą zapewne, ale nie zawsze, bo oto poczyna się już czas, że coraz ciaśniej im jest w ich studniach wąskich, ze zbytnią ufnością w głąb wierconych i coraz bardziej brak powietrza dla oddechu. Zbliżają się zwolna do serca bytu, gdzie wszelkie żyły się łączą, a kto nie ma ich wszystkich, gubi się w sieci niepojętej, niezdolny już posunąć się dalej, chyba po omacku, więc na powierzchnię wychodzą, gubią się w powierzchni. I tak coraz mniejsza drużyna wszystko wiedzących przodowników dźwiga postęp i los ludzkości na uginających się barkach, a jeśli ich zabraknie, jeśli i ich siły nadludzkie ogromowi brzemienia nie podołają, Jacek odrzucił książkę. Białą, wąską ręką przetarł wysokie czoło i uśmiechnął się blado bezkrwistymi ustami. Czarno płonące oczy jego powlokła jakaś mgła zamyślenia. Tak oto pisano już z końcem XX wieku, a ileż to stuleci przeszło od tego czasu. Po okresie niesłychanych, nieprawdopodobnych wynalazków, gdzie jedno odkrycie rodziło 10 nowych i zdawało się istotnie, że ludzkość jest na drodze jakiegoś bajecznego rozwoju bez końca, który aż przeraża swoją wielkością, nastąpił zastój nagły, jak gdyby siły przyrody tajemne, mogące służyć człowiekowi, wyczerpały się wreszcie w swych kombinacjach i wszystkie już do triumfalnego rydwanu ludzkiego dobrobytu wprzągnięte nie miały nic więcej do odsłonięcia. Nadszedł okres wyzyskiwania i zastosowywania coraz wszechstronniejszego tych zdobyczy ludzkiej myśli, która na pozór osiągnęła już wiedzę najgłębszą. A tymczasem owi wiedzący, owi rzeczywiście coraz bardziej nieliczni wszystko wiedzący, przekonywali się z każdym dniem bardziej i dosadniej, że naprawdę nie wiedzą nic, tak jak ongi na początku, kiedy duch człowieczy dopiero do lotu się zrywał. W tymże samym czasie, kiedy szereg wynalazków, nim przerwał się nagle, zdawał się wzrastać z zawrotną jakąś szybkością, krokiem coraz większym, wiedza, prawdziwa wiedza o tym, co jest, na odwrót coraz wolniej posuwać się poczęła. Było to tak, jak gdyby do sumy wiadomości już zdobytej wiek po wieku przydawał ciągle tylko połowę tej reszty, która pozostawała każdego czasu jeszcze do zdobycia, ukazując w dali coraz wyraźniejszą granicę możliwości nigdy nieosiągniętą. Można się do niej zbliżać, zbliżać się coraz wolniej, ale zawsze pozostanie jakaś połowa tego, czego się nie wie jeszcze w cieniu tajemnicy i w końcu uderza się głową o te same nierozwiązalne zagadki, przed którymi już greccy mędrcy z zadumą stawali. Czym jest w najgłębszej istocie to, co jest i dlaczego jest w ogóle? Czym jest myśl ludzka i sam duch poznający? Jakie są nici łączące umysł ludzki ze światem i na jakich drogach i w jaki sposób byt się w świadomość przeradza? I wreszcie, co z chwilą śmierci się dzieje? Lekki uśmiech wydał piękne kobiece niemal usta Jacka. Ach tak, był czas, właśnie kiedy pisano książkę oną, przed chwilą rzuconą, że ludzie, nie mogąc sobie dać rady z tymi pytaniami, usiłowali je odrzucić po prostu, odmawiając im wszelkiego znaczenia, nawet sensu. Wówczas, kiedy to człowiekowi postępem wiedzy oszołomionemu zdawało się, że takie tylko zagadnienia treść mają rzeczywistą, na które można odpowiedzieć, albo co do których jest ta pewność lub nadzieja przynajmniej, że się na nie wcześniej czy później odpowiedzieć musi, a nad wszystkim innym, jako nad metafizyką, wzruszano ramionami.
A ta metafizyka powraca tymczasem i staje wciąż przed człowiekiem z niezmiennie zakrytą twarzą i dręczy go, bo w istocie, dopóki się nie wie tego, nie wie się nic właściwie. I jak przed wiekami, przed dawnymi wiekami, tak wstają i dzisiaj prorocy i niosą objawienie, mające ludziom, chcącym i zdolnym wierzyć, uprościć wszelkie myślenie i serce uspokoić i na pytania wszelkie odpowiedź dać ostateczną. Religie są, jako były zawsze, mimo że im tyle razy zachód i zgubę przepowiadano, silniejsze dzisiaj może niż kiedykolwiek. Jeno, że zmienił się ich zakres i znaczenie. Tłumy przestają wierzyć i bóstwa szukać za błękitami. Te tłumy olśnione wiedzą, której nie rozumieją, zaślepione blaskiem skarbów przez najwyższe duchy zdobytych, z których korzystają, zgoła myśli do ich nagromadzenia nie przyłożywszy. Ale za to ci najmędrsi, ci, którzy niegdyś w czasie nadmiernej w siły swe ufności pierwsi religię jako zabobon, jako rzecz zbyteczną i ciemną rozbijać poczęli, teraz chronią się pod jej skrzydła, jeden po drugim, z lękiem jakimś w oczach, co zbyt blisko w nierozwiązalne tajemnice patrzyły i z pragnieniem ukoju we wysilonych mądrością sercach. A obok tego wszystkiego, po staremu gdzieś z gór niebotycznych, gdzieś z głębi lasów, w Azji jeszcze ukrytych, idą ludzie dziwni, tajników przyrody w szczegółach nie badający, a mający nad nią moc prawie kuglarską, z której nie korzystają, nie potrzebując niczego i w wielkim spokoju ducha z uśmiechem zagadkowym na ustach patrzą z politowaniem na tych wszystko wiedzących, co nicość wiedzy swej odkryli. Bezwiednie nożem z kości słoniowej w białej ręce trzymanym począł przewracać kartki leżącej przed nim książki. W ciszy pokoju odgrodzonym drzwiami, nie przepuszczającymi głosu od świata, słychać było tylko szelest pożółkłego papieru i tykotanie zegaru elektrycznego, któremu wtórował w kącie gdzieś robak, stare meble drewniane toczący. Oto on, Jacek, jest jednym z tych niewielu wszystko wiedzących. Nie wie nawet doprawdy, kiedy i jakim cudem zdołał objąć ten ogrom duchowego dobytku z dziesiątek stuleci, a nadto zapytuje się sam czasem, po co ten cały nieludzki wysiłek? Rozwarła mu niby przyroda wszystkie tajniki swoje i słucha go jak pana, ale on wie aż nadto dobrze, iż jest to tylko złudzenie, nawet nie jego własne, ale tych jeno, co nań patrzą i dziwują się jego mądrości a potędze. On sam wie, że rozkazuje światu tak śmiesznie, jak ów wódz Irokezów dawno wygubionych i zapomnianych, co stawał przed każdym świtem na wzgórzu i wskazując ręką na wschód, kazał słońcu wzejść tamtędy i palcem mu droga aż na zachód przez niebo dla dziennego biegu wytykał, a słońce go słuchało. Zapewne poznać rzeczy, to znaczy mieć władzę nad nimi, bo się wie, jak im rozkazywać, a jednak ta cała władza jego, której ludzkość tyle błogosławionych, a cudownych zawdzięcza wynalazków jako moc osobista, nie warta jest jednego spojrzenia tego przed tygodniem spotkanego Azjaty, co przed nim czarę pełną wody wolą tylko i oczyma wywrócił, nie znając nawet sposobu, w jaki to czyni i nie przynosząc nikomu tym śmiesznym czynem korzyści. A zresztą, czyż on wiele więcej wie od tego cudotwórcy o tym, co czyni sam i o istocie sił, którym słuchać się każe z mniejszym nawet woli wysiłkiem, bo tylko przez poznanie sposobu ich działania? Oto trzeci rok upływa, jak nie wychodząc z tej izby nakreślił dla przyjaciela swego Marka plan wozu, który by się mógł dostać na księżyc i wozowi drogę nieuchronną jak obieg gwiazd wytknął przez przestworza, a potem przy tym stole siedząc, z miejsca się nawet nie ruszywszy, przez pociśnienie guzika wóz z zamkniętym wewnątrz podróżnikiem we właściwej cząstce sekundy wyrzucił w przestrzeń i jest pewien bezwzględnie, że w obliczonym z góry momencie i w miejscu oznaczonym spadł bez szkody na powierzchnię starego towarzysza Ziemi, a w rzeczywistości cóż on wie o ruchu samym, który tutaj z taką ścisłością sprawił i zastosował? Czyż nie jest pod tym względem mniej więcej w tym samym miejscu, co ów przed wiekami Zenon Eleata, usiłujący w naiwnych przykładach wykazać w samym pojęciu ruchu sprzeczność, jaka go uderzyła? Eleata twierdził, że Achilles żółwia nie dogoni, gdyż w czasie, który zużyje na przebycie dzielącej ich przestrzeni, żółw zawsze nieco naprzód się posunie, a on po kilkudziesięciu wiekach wie nadto, że to, co się porusza, stoi zarazem, a to, co stoi, porusza się, bo ruch wszelki i spoczynek są względne. I gorzej jeszcze, że ruch. Ta rzeczywistość jedyna, a nieuchwytna, jest zmianą położenia w przestrzeni, która jest rzeczą zgoła nierzeczywistą. Wstał i, aby przerwać tok gnębiących go myśli, zbliżył się ku oknu. Lekkim dotknięciem umieszczonego w ścianie guzika rozsunął firanki i kazał się lśniącym szybom roztworzyć. Do pokoju, oświetlonego bez lamp przebiegającymi pod stropem smugami jasności, wlał się pełną falą srebrzysty blask księżyca. Jacek nieznacznym znowu ruchem dłoni zgasił sztuczne światło i zapatrzył się w księżyc, właśnie pełni dochodzący. Myślał o Marku, o tym dzielnym człowieku jakby nie z tego stulecia, bujnym, wesołym, skorym do czynu. Dalecy krewni wychowali się razem, ale jakże innymi drogami poszło ich życie, podczas gdy on wiedzę gromadził gorączkowo, z zapamiętałością jakąś, której sam w tej chwili nie rozumie. Tamten szalał i działał, szukał przygód niesłychanych, rzucał się z miłostek w wir życia publicznego, brał udział w wielkich zgromadzeniach ludowych i bronił różnych spraw, jemu, Jackowi zgoła obojętnych, aby znowu niespodziewanie zniknąć na pewien czas z widowni, po prostu dla fantazji wdarcia się na jakiś niedostępny szczyt himalajski lub dla spędzenia paru tygodni w miłosnym oszołomieniu. I oto ten szaleniec serdeczny, ukochany, który wszystko przez różowe szkło widział, przyszedł do niej dnia pewnego z oświadczeniem, że ni mniej, ni więcej tylko zrobić chce wycieczkę na księżyc. — Ja wiem, że ty wszystko umiesz i możesz, Jacku — prosił jak dziecko — zbuduj mi tedy wóz, którym mógłbym tam pojechać i wrócić. Jacek zaśmiał się — ach, wszystko. Ale tę drobnostkę bez wątpienia zrobić potrafi. Wdzięczny jest owszem Markowi, że mu się zachciało dostać na księżyc tylko, a nie na którą z planet systemu słonecznego na przykład, bo wtedy rzecz byłaby do wykonania cokolwiek trudniejsza. Śmiali się obaj i żartowali. — I czemuż ty się tam wybierasz? — pytał Marka. — Czy ci już źle na ziemi? Nie, ale wiesz, ciekaw jestem, co się stało z tą wyprawą Otamora sprzed kilku wieków, który w towarzystwie, zdaje się, dwóch mężczyzn i jednej kobiety dał się wyrzucić w pocisku na księżyc, by tam założyć nowe społeczeństwo. Otamorowi towarzyszyło trzech mężczyzn i jedna kobieta. Ach, mniejsza, zresztą mam i inny powód. Sprzykrzyła mi się już Aza. Aza? Któż to jest? — Jak to? Nie wiesz? Aza. — Twoja nowa suka myśliwska czy klacz? — Ha, 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 Aza, cudo, śpiewaczka, tancerka, którą się zachwycają obie półkule. Opiekuj się nią, Jacku, gdy odjadę. Tak mówił wówczas Marek, roześmiany, wesoły, kipiący bujnym, młodym życiem. Jacek zmarszczył brwi i przetarł ręką czoło niecierpliwie, jakby chciał odegnać przykre jakieś wspomnienia. Aza, tak jest, Aza, którą się zachwycają obie półkule. Wzniósł z wolna oczy na księżyc. I gdzie ty teraz jesteś? Szeptał. I kiedy powrócisz? I co opowiesz? Co tam zastałeś? Co cię tam spotkało? — Tobie wszędzie dobrze — dodał po chwili, już na wpół głośno. — Tak, jemu dobrze będzie wszędzie, myślał, bo ma w sobie jeszcze ten pierwotny, niepowstrzymany, twórczy pęd życia, co umie wytworzyć naokoło pożądane stosunki, a nawet w najgorszych znajduje strony dobre. Przecież on, Marek, i tutaj czuł się swobodnym i wesołym i nie skarżył się, chociaż to tak trudno wobec tego, co ich otacza. A przecie niepodobny jest do tych wszystkich innych, zadowolonych. Zamknął okno i nie zapalając świateł powrócił do biurka na środku okrągłego pokoju. Przesunął się cicho po miękkim dywanie i macając ręką w cieniu opadł w fotel wysoki. Cisnęły mu się na myśl przypomnienia wszystkich zmian w ciągu wieków zaszłych, co miały niby ludzkość uszczęśliwić, wyzwolić, podnieść. Jakżeby się zdziwił ten człowiek w zamierzchłych gdzieś czasach, w 20. stuleciu tę książkę przed chwilą porzuconą piszący, gdyby spojrzeć mógł dzisiaj na mapę Zjednoczonych Stanów Europy. Wówczas to zdawało się tak odległym i niedoścignionym ideałem, a przecież przyszło względnie łatwo i nieuchronnie. Jeno, że wprzódy potrzeba znać było tych wszystkich wstrząsających ludzkością przewrotów, o których mówi historia, straszliwego, niesłychanego, bezprzykładnego pogromu państwa niemieckiego przez Cesarstwo Wschodnie, w jakie zamieniła się dawna Austria po zagarnięciu polskich krajów, Rosji i połączenia się z południowosłowiańskimi państwami, tej nieoczekiwanej przez nikogo wojny trzyletniej potężnej Anglii, pani połowy świata z Unią Krajów Łacińskich, po której Imperium Brytyjskie niepokonane, ale też i niezwycięskie właściwie, rozpadło się jak strąg grochu dojrzały na kilkanaście państw samodzielnych i jeszcze tych wszystkich burz, walk, zamieszań. I oto pewnego dnia zrozumiano nareszcie w sposób taki jakiś prosty i niewątpliwy, że nie ma o co walczyć właściwie i zaczęto się dziwić, po co tyle krwi z taką rozlano zapamiętałością. Ludy Europy po kilkudziesięciu wiekach historycznego rozwoju dojrzały do zjednoczenia i zjednoczyły się na zasadzie samoistnych jedności narodowych jak największej zażywających swobody, a krok w krok za tymi zmianami postępował rozwój stosunków społecznych i gospodarczych. Obawiano się niegdyś gwałtownych przewrotów w tej dziedzinie i nawet wszystko zdawało się wskazywać na konieczność nieuchronnej jakiejś katastrofy, a w istocie wszystko poszło tak gładko i nudnie aż do obrzydliwości. Rozrost nadzwyczajny spółek i towarzystw współdzielczych ułatwił przejście prawie niespostrzeżenie. Wyzyskanie nowych wynalazków z jednej strony wymagało zjednoczenia coraz większych sił, z drugiej zaś podnosiło skalę dobrobytu ogólnego w tak niespodziewanie szybki sposób. Wkrótce nie warto już było posiadaniem osobistego majątku trosk sobie przysparzać. Jeno, że spodziewanej przez niektórych utopistów równości to nie sprowadziło bynajmniej. Zrównano prawa bezwzględnie i godność podniesiono człowieczą, dano wszystkim dobrobyt i oświatę dla wszystkich, ale nie zrównano duchów ludzkich, ani co za tym idzie wartości i zakresu władzy jednostki. Och, jakże to wszystko dalekie od tego śnionego niegdyś raju. Byli po staremu bogaci i względnie ubodzy. Ludzie, którzy zajmowali jakieś stanowisko pożyteczne dla społeczeństwa i ważne, otrzymywali pensje częstokroć po prostu olbrzymie i po krótkim stosunkowo czasie służby dożywocia pozwalające im bez obowiązkowych zajęć na rozrywkach resztę dni spędzać. Rzadko się zdarzało, aby ci wyzwoleni dobrowolnej pracy jeszcze nadal się poświęcali. Rządy były właścicielem jedynym, ale nie mniej dbałym o swoją kieszeń niż dawniej ludzie prywatni. Miasta ogromne, pełne były wykwintnych hoteli, teatry, cyrki i sale zabaw kapały od złota. Śpiewaków zaś i histrionów wszelkiego rodzaju płacono jak po wszystkie czasy sumami nieprawdopodobnymi. Tymi drogami pieniądz z kieszeni dostojników i emerytów wracał na powrót do kas państwowych. A iluż to ludzi nieproduktywnych dlatego tylko głodu nie znało, że pracować musieli obowiązkowo i jeśli się nie umieli rządzić tymi niewiela, co im dawano za pracę niechętną, bywali zabierani pod państwową opiekę. A byli wśród nich ludzie młodzi nieraz, późniejsi wynalazcy i odkrywcy, pisarze i artyści do ręcznej pracy zmuszeni, marniejący często, sławni nieraz dopiero po śmierci, a za życia w cień przez szczęśliwych i modnych kolegów, schlebiarzy gawiedzi, zepchnięci. Jacek myślał o tym wszystkim, ważąc znów w ręku książkę przed chwilą czytaną. Nie nad wie, jak się obawiał ten wyklęty ongig woli pesymizmowi swemu pisarz XX wieku, ale na trzy części ludzkość się rozpadła. W środku jest tłum, większość olbrzymia, zgraja sytych w miarę zażywających spoczynku i o ile możności jak najmniej myślących. Mają prawa, mają dobrobyt i oświatę, to znaczy uczą się w szkołach wszyscy tego, co dla nich zrobiono. Mają poczucie obowiązku i są przeważnie cnotliwi. Dzielą się na narody i każdy jest dumny z tego, że do swego narodu należy, chociaż gdyby się był w innym urodził, byłby także z tego dumny. Niegdyś były narody świętością, z najserdeczniejszej krwi ulepioną. Dzisiaj wyrodziły się z wolna w rodzaj strojów odmiennych, nie mających głębszego znaczenia. Różnica duchów się zatarła. W treści swych małych dusz tłum się stał wszędzie, mimo różnic mowy, dochodów, władzy, tak rozpaczliwie do siebie podobny. Odmienność rasy i plemienia tętni może jeszcze żywa u tych najwyższych, wiedzących, którzy ponad błyszczącym tłumem europejskim stoją, nieprzebytą przepaścią duchowego rozwoju odeń oddzieleni. A oni przecież najmniej o narodowości mówią, w jedno braterstwo wiedzy i ducha losem swym związani. Ale i w dole pod tłumem sytym i zadowolonym jest czerń międzynarodowa, którą również przepaść od niego odgranicza. Przeczy się temu głośno i zawsze, a jednak tak jest. Nie pomogą tu najpiękniejsze i nawet szczere słowa o równości, o prawie powszechnym do życia i dobrobytu, o nieistnieniu warstw uciśnionych. Zresztą oni nawet nie są uciśnieni wcale. Te miliony maszyn, ludziom służące, wymagają z swej strony do obsługi całej rzeszy robotników czujnych, umiejętnych, metalowej, nielitościwej dziwostworze po prostu zaprzedanych i nie myślących o niczym więcej, jak że w danej chwili trzeba pewien guzik pocisnąć lub dźwignię przerzucić. Pracują względnie krótko, płatni są dobrze, ale umysł ich, zaostrzając się w jednym kierunku, tępieje dziwnie we wszystkich innych, robiąc ich zwolna obojętnymi na to, co się dzieje poza fabryką, warsztatem i kołem ich najbliższej rodziny. I to jest znamienne, że się nie buntują ani nie podnoszą, jak niegdyś robotnicy minionych stuleci. Daje im się mądrze wszystko i wszystko przyznaje, czego chcą, aż w końcu przestają chcieć czegokolwiek, nawet tych rzeczy, które by z łatwością mogły być dla nich dostępnymi. Nie mają ojczyzny. Koniecznością pracy z miejsca na miejsce przerzucani, język sobie nawet wyrobili oddzielny, międzynarodowy, w dziwny sposób ze strzępów różnych języków sklejony. A więc właściwie wszystko jest jak było. Jeno, że te granice niewyraźne, o których utrzymanie z góry, zniesione z dołu, ongi walczono, wyraźniejszymi się stały, szerszymi i trudniejszymi do przebycia z chwilą, kiedy w zasadzie istnieniu ich zaprzeczono. Ustało obustronne parcie na zewnątrz i siłą faktów warstwy poczęły się skupiać i zasklepiać, cofając się mimo woli i wiedzy coraz bardziej od siebie. I wszystko jest tak, jak było. I mimo dobrobyt, mimo wiedzę, mimo wolność i prawa niby doskonałe, tak samo dzisiaj, jak i przed wiekami, płytko jest na ziemi i ciemno, i duszno coraz bardziej w tym życiu, u którego kresu czeka śmierć z jednako zawsze zakrytą, niepojętą twarzą. A szczęście? Osobiste szczęście człowieka? O, ludzka duszo nigdy nie syta, i niepoprawna. Nauka, wiedza ani mądrość żadna nie wytrzebią z głębi pragnień nierozumnych, śmiesznych, a pożerających jak ogień, gdy wielce rozgorze. Cień był w pokoju od chmur, co księżyc zasnuły. Jacek mimowolnym niemal ruchem wyciągnął dłoń i dotknął na pamięć guzika w rzeźbach biurka ukrytego. Na owalnej tarczy z mlecznego szkła w ramie brązowej zamigotał barwny obraz. Drobna, dziecięca na pozór twarz pod bujną falą jasnych włosów i oczy ciemnobłękitne, ogromne, szeroko rozwarte. Aza, Aza, szeptał w ciszy, pochłaniając wzrokiem to nikłe odbicie.
Rozdział trzeci. Mataret, odzyskawszy przytomność, nie umiał sobie przez długi czas zdać sprawy z tego, co się z nim stało właściwie i gdzie się znajduje. Przecierał oczy kilkakrotnie, niepewny, czy to istotnie ciemność nieprzenikniona go otacza, czy też powieki ma jeszcze zamknięte. Przypomniawszy sobie, że jest w wozie, który pędził z księżyca na ziemię, usiłował bezskutecznie zapalić światło elektryczne. Naprzód długo nie mógł znaleźć guzika. W wozie było dziwnie wszystko poprzewracane, a gdy go wreszcie wyszukał, na próżno naciskał palcem. W przewodach coś się widocznie zepsuło. Noc nie ustępowała. Począł w ciemności wołać narodę. Przez długi czas nikt nie odpowiadał, aż wreszcie posłyszał stęknięcie, które mu dało przynajmniej znać, że towarzysz jego żyje. Po omacku posunął się w stronę, skąd głos go dochodził. Trudno mu się było orientować w położeniu. Przez cały czas podróży wóz własnym ciężarem, pod wpływem przyciągania naprzód księżyca, a potem ziemi, tak się obracał, że podłogę jego zawsze mieli pod nogami. Teraz Mataret, posuwając się, zauważył, że pełza po wklęsłej ścianie pocisku. Znalazł mistrza i wstrząsnął nim za ramię. — Żyjesz? — Żyję jeszcze. — Nie jesteś ranny? — Nie wiem, zawrót mam w głowie, boli mnie całe ciało i ciężko, tak ciężko, straszliwie. Mataret czuł to sam, mogąc się zaledwie z największym wysiłkiem poruszać. — Co się stało? — zapytał po chwili. — Nie wiem. Byliśmy już blisko ziemi. Widziałem, jak wiruje. Gdzież teraz jesteśmy? Nie wiem, może to my przelatywaliśmy ponad nią. Minęliśmy ziemię teraz widocznie i pędzimy znów w przestrzeń dalej, w cieniu jej pogrążeni. Czy uważasz jednak, że wóz przybrał dziwne jakieś położenie? Chodzimy po ścianie. Cóż mnie to obchodzi, wszystko jedno, tak czy owak. Śmierć nas czeka nieuchronna, na ścianie czy na powale. Mataret zamilkł, przyznając w duszy słuszność mistrzowi. Wyciągnął się na wznak i przymknął oczy, poddając się ogarniającej go zwolna senności, co przychodziła nań snać jako zapowiedź zbliżającej się śmierci. Nie usnął jednak. Majaczyły mu tylko w jakimś na wpół przytomnym marzeniu księżycowe szerokie równiny i miasto przy ciepłych stawach nad brzegiem morza położone. Lud niby widział skądś wracający z uroczystości jakiejś od stopni świątyni, na których stał człowiek wyniosły. Zwycięzcą na księżycu nazwany i patrzył na nich szyderczymi oczyma. Zawołał nawet na niego po imieniu raz i drugi. Rozwarł oczy. Rzeczywiście wołano go. Roda! Czy śpisz? Nie, nie śpię, zwycięzca. Do licha ze zwycięzcą, krzyczę na ciebie już pół godziny. Wytrzeszcz ślepia! Blask! Tak jest, jaśniej się robi, co to jest? Mataret dźwignął się i usiadł, zadzierając głowę ku górze. Istotnie okrągłe okno boczne, przy tym położeniu wozu do góry teraz zwrócone, szarzało zwolna jaśniejszą plamą na tle ciemności. — Dzień się robi — szepnął. — Nie rozumiem — rzekł Roda. — Dotąd przychodziliśmy z światła w ciemność i na odwrót bezpośrednio, w jednym momencie. W tej chwili
Ze zwiększającą się nagle jasnością szelest jakiś suchy doleciał ich uszu. Pierwszy odgłos, kiedy od czasu odlotu z księżyca z zewnątrz ich dochodził. — Jesteśmy na ziemi! — krzyknął Mataret. — Z czego się cieszysz? Ale on już nie słuchał. Walcząc z nieznośnym ciężarem własnego ciała, wydrapał się bliżej ku oknu, ponad którym przesuwały się jak gdyby tumany piasku, gęstniejące czasem tak, że mrok znowu gruby zalegał wnętrze wozu. Mataret patrzył, nie rozumiejąc tego wszystkiego. W pewnej chwili przymknął oczy, niespodziewanym, jaskrawym blaskiem uderzone. Piasek znikł i słońce oślepiające padło na okrągłą szybę. Słychać było wyraźnie świst wichru przewalającego się po świecie. Kiedy znowu powieki rozwarł, jasno było dokoła. Przez okno przeglądało w górze niebo ciemnobłękitne, powietrzem malowane, nie czarne bynajmniej jak dotąd, kiedy przez przestrzeń międzygwiezdną przelatywali. — Jesteśmy na ziemi! — powtórzył Mataret z przekonaniem i począł odkręcać śruby zamykające wyjście z ich długotrwałego więzienia. Nieraźno szła mu robota, wszystko ciężkim mu się nadmiernie wydawało, a członki obezwładnione, leniwe, nużyły się szybko tak, że co chwila musiał odpoczywać. Gdy wreszcie ostatnie śruby z brzękiem w dół opadły i świeży powiew przez okno otwarte w twarz go naraz uderzył, zachwiał się, powietrzem pijany i zmęczony trudem, nie mogąc zrazu w braku sił na świat się wydobyć. Po dłuższym odpoczynku dopiero wrócił do równowagi i chwyciwszy się rękoma za obrzeże okna dźwignął głowę, a potem i całe ciało na zewnątrz. Roda cisnął się już za nim i wysuwał dużą rozczochraną czaszkę z wozu. Patrzyli długo obaj w milczeniu. — A nie mówiłem, że ziemia jest niezamieszkana? — ozwał się wreszcie Roda. Przed nimi dokoła jak okiem zasięgnąć ciągnęła się roztocz piasku, żółta w garby niby fale pogięta, jarkim rozżarzonym słońcem spalona. Wóz ich zlatując na ziemię wpadł był w wydmę olbrzymią, z której go ustający teraz właśnie wiatr pustynny wygrzebał. Mataret nie odpowiadał na słowa Rody. Patrzył szeroko rozwartymi oczyma i porządkował w duszy dziwne wrażenia. Wszystko naokół niego było ciche, martwe, nieruchome. Trudno mu było uwierzyć, że to jest ta sama ziemia, którą widział był, zda się, przed chwilą w szalonym wirze mknącą pod swymi stopami. Przecierał oczy i zbierał myśli rozpierzchłe. Niepewny, czy śni teraz, czy się też ze snu niepojętego zbudził. Chwilami lęk go ogarniał nerwowy, którego przyczyny sam zgoła nie znał. Drżał w ten czas febrycznie od stóp do głów z okropnym, szalonym pragnieniem w sercu, aby to wszystko, co zaszło, ta podróż i ta ziemia, okazały się jeno sennym majakiem. Starał się zapanować nad sobą i myśleć przytomnie. Wreszcie poczuł, że głód mu zaczyna dokuczać. Wrócił do wozu i wydobył stamtąd resztę wody.